Patrycja Wanat, dzień dobry albo dobry wieczór. To jest podcast Praca jak w filmie, który towarzyszy Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gośćmi tego podcastu będą filmowcy wykonujący różne zawody w przemyśle filmowym. Na czym polega ich praca, dlaczego wybrali dany zawód, jakie trzeba posiadać cechy charakteru, żeby się w nim odnaleźć, czy ich praca to spełnienie marzeń, a może pasmo rozczarowań. Zapytamy, jak tworzyć iluzje w kinie i jak wpływać na emocje widzów. A dziś, proszę Państwa, moim gościem jest Michał Dymek, autor zdjęć m.in. do filmów Supernowa, Słodki koniec dnia, Najpiękniejsze fajerwerki ever, Koniec świata, no i oczywiście Sweat w reżyserii Magnusa von Horna, który to właśnie ten film zebrał garść statuetek na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i m.in. Ty zostałeś nagrodzony za zdjęcia, więc bardzo Ci gratuluję i w ogóle witam Cię. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
No i tak sobie myślę, że to chyba ogromna radość z jednej strony z tej statuetki za zdjęcia, ale również chyba wielka radość, że w ogóle tyle osób z zespołu zostało nagrodzonych, czyli montaż i reżyseria i aktorki. Wydaje mi się, że to trochę świadczy o tym, że chyba energia w ogóle przy powstawaniu tego filmu musiała być dość niezwykła, skoro taki zespół zebrał się na planie.
Zgadza się. Mieliśmy dużo szczęścia. Od początku jakby praca z tą ekipą była jakąś taką w ogóle mega dobraną. Jeżeli chodzi o charaktery, osobowości, współpraca super jakoś tak zgrabnie przebiegała. Nie wiem, no ja osobiście bardzo się dogadywałem z Magnusem, z Mariuszem, producentem. Wszyscy jakby współpracowaliśmy troszeczkę bez słów. Jakby to była taka współpraca na poziomie telekinezy wręcz nieraz.
A to taki standard na planie filmowym, czy wręcz przeciwnie? Zwykle jest inaczej.
No ja myślę, że to jest jedna z takich ważniejszych rzeczy, których poszukuję, czyli jakieś współpracy jakby w filmie. Tego właśnie porozumienia, które jest dla mnie jakimś takim priorytetem w trakcie wchodzenia w projekt. Jeżeli go nie ma, to jest to bardzo utrudniające cały proces. I zazwyczaj jest to porozumienie, tylko w tym przypadku jakby no to przy tych wszystkich jakby utrudnieniach, które mieliśmy jakby z tym filmem, zdjęcia nam się przesuwały. Budżetowo to też nie było jakby wielka produkcja, ale pomimo wszystko jakby to nam zadziało idealnie. Jakby porozumienie to było najwyższej jakby, najwyższej jakości.
To zaraz będę Cię trochę bardziej wypytywać o tę pracę i przede wszystkim przygotowanie, ale tak się zastanawiam, czy teraz oderwałam Cię od pracy, czy właśnie może już świętujesz i sukces, i zbliżające się Boże Narodzenie.
Teraz akurat pierwszy raz w sumie od 2 miesięcy mam okazję popracować. Znajoma właśnie z teatru zaprosiła mnie do realizacji streamingu i właśnie teraz obecnie się tym zajmuję. W tym tygodniu mamy 2 dni streamingu spektaklu Cząstki kobiety według reżyserii Kornela Mundruczo.
I wspaniały spektakl.
Nigdy w życiu tego nie robiłem, ale wydaje mi się, że to będzie mega ciekawa, już jest to bardzo interesująca przygoda, w związku z czym no to jest u mnie jakby na tapecie, tym się teraz obecnie zajmuję, więc jestem w trakcie rozpisywania tego, jak to wszystko nakręcić, jak ustawić kamery, żeby na żywo uchwycić co jest najważniejsze.
Ja nie mogę, to w ogóle fantastyczne, nie spodziewałam się tego, a możesz powiedzieć jeszcze ze zdanie, jak to właśnie będzie wyglądać, bo rozumiem, że tutaj wchodzi i montaż na żywo, i właśnie ta praca kamery na żywo, że musi to być strasznie emocjonujące.
Tak, ale też nie może być zbyt skomplikowane, ponieważ tak przynajmniej mi się wydaje, teatr rządzi się trochę innymi jakby prawami. Oczywiście jest to streaming, czyli forma bliższa jakby filmu, ale koniec końców jednak trzeba zostawić tą wolność jakby aktorom, scenie i trzeba się jednak jakoś dopasować, moim zdaniem. Nie wiem, zobaczymy jak wyjdzie. I różni się trochę to od filmu. Jednak jakby ta obecność i forma schodzi troszeczkę na drugi plan i trzeba pamiętać, że to też jest właśnie na żywo i trzeba być bardzo czujnym. No i tak więcej, trudno mi cokolwiek więcej powiedzieć, zobaczymy. Będę na pewno bogatsze doświadczenie po najbliższym weekendzie.
No a to, że to jest pierwszy taki projekt od, tak jak powiedziałeś, od dwóch, tak, miesięcy, to
tak.
Wynikało z COVID-u, czy...
Skończyłem film. Na początku października skończyłem film, który realizowałem 3 miesiące. Wcześniej bardzo długo się do niego przygotowywałem. Oczywiście pandemia pokrzyżowała nasze plany. Mieliśmy z tym projektem ruszyć o wiele wcześniej, na początku wiosny. Oczywiście wszystko się przesunęło o ponad pół roku.
No i... Czy to był ten irlandzki projekt?
Tak. To był taki, właśnie to był drugi film ze znajomą mi reżyserką Natalią Bianchelli. Jest to włoska reżyserka, z którą realizowałem wcześniej jej debiut. No i ta współpraca nam się na tyle ułożyła, że Natalia zaprosiła mnie do drugiego projektu, do którego zdjęcia były realizowane w Irlandii.
Było to trudne przez to, że i za granicą, i że COVID, czy jakoś w miarę bezproblemowo to poszło?
Znaczy, tak, to był dość trudny plan, przede wszystkim z powodu wszystkich restrykcji związanych z COVID-em i z tego powodu, że cały czas mieliśmy z tyłu głowy to niebezpieczeństwo związane z tym, że zdjęcia mogą się zatrzymać, a nasza sytuacja finansowa też nie była na tyle jakby elastyczna, żebyśmy mogli pozwolić sobie na takie wstrzymanie zdjęć. Wszyscy byli obligowani przeróżnymi marginesami swoich zajętości, w związku z czym to był jedyny możliwy termin, żeby realizować ten film, więc to tam te poczucia jakby, że to jest jedyna nasza szansa, żeby zrealizować ten projekt, gdzieś tam wisiało nad nami, to tworzyło dość dużą presję. No i te wszystkie właśnie restrykcje były bardzo męczące, ale dzięki nim udało nam się skończyć ten film. I to jest takie szczęście w nieszczęściu. Dużo filmów naokoło nas padało z powodu właśnie jakichś zachorowań na planie. U nas na szczęście to się obyło bez jakiegokolwiek covidowego case'u.
Te restrykcje to co? Oczywiście pewnie maseczki, dystans, ale coś więcej?
Wielkim plusem tego filmu było to, że cała akcja filmu dzieje się w jednej lokacji, w związku z czym mogliśmy sobie pozwolić naturalnie, jakby z charakteru projektu wynikało to, że cały czas pracujemy w jednej przestrzeni, więc od strony produkcyjnej wszystko zostało zorganizowane jakby w jednym miejscu. Przez to, że część ekipy właśnie była z Polski, bo ze sobą zabrałem też 2 osoby z pionu technicznego, 3. Cały czas byliśmy w jednym miejscu, co sprzyjało też bezpieczeństwu i zdrowiu jakby ekipy. A co było najważniejsze, że jakby o co chodzi z tymi restrykcjami? Że trzeba zachować ten dystans. Jeżeli nie mieszkasz razem i nie przebywasz cały czas, nie jesteś badany non-stop. W związku z czym, żeby współpracować w sposób normalny z aktorami, my byliśmy zamknięci na czas. Znaczy ja w sumie najdłużej byłem zamknięty razem z reżyserką, bo przyjechałem dużo wcześniej na okres przygotowawczy do Irlandii. Później dołączyła do nas reszta ekipy i ten trzon ekipy był razem zamknięty w hotelu i byliśmy co tydzień sprawdzani, testowani, robili nam wymazy. No i dzięki temu mogliśmy współpracować bez żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o dystans, na który możemy się do siebie zbliżać, że możemy koniec końców realizować ujęcia bez maseczek. Oczywiście ja jako operator kamery też musiałem mieć maseczkę, ale aktorzy nie musieli mieć, w związku z czym, ale mogłem z nimi przebywać w tym samym pomieszczeniu, tam było kupę takich rodzajów właśnie regulacji, które nie pozwalałyby realizować tego filmu, jakbyśmy właśnie razem nie zamieszkali w jednym hotelu. Ale co oznaczało, że nie mogliśmy też żyć jakby normalnie poza tym hotelem, więc nie mogliśmy wychodzić do sklepów, żadnych pubów, restauracji, zero, robiono nam zakupy, więc żyliśmy w takiej właśnie izolacji, zamknięci przez około, podejrzewam, 2 miesiące. Ja tam byłem 3 miesiące i to było ciekawe doświadczenie. Na szczęście też ekipa była super, wszyscy się świetnie dogadywaliśmy, to jest kolejny przykład, że inaczej pewnie każdy by tam zawariował, ale też mieszkaliśmy w super miejscu, w świetnej atmosferze, jakoś to przeżyliśmy.
No a myślisz, że to będzie taki standard teraz na planach filmowych? To znaczy masz na przykład jakieś propozycje na przyszły rok z zastrzeżeniem, że właśnie albo ten plan będzie no, taki wypełniony obostrzeniami, albo zdjęcia mogą się przesunąć, albo coś? To jest jedna wielka niewiadoma, ten 2021?
Wydaje mi się, że jakby jest jakaś nadzieja na horyzoncie moim zdaniem. Coraz więcej osób przechorowywuje, nabywa naturalną odporność na wirus. Jakby na horyzoncie jakby pojawia się szczepionka. Myślę, że będzie powolne odmrażanie tego no, przedcovidowego sposobu pracy, ale na pewno przyszły rok będzie zawierał te wszystkie środki ostrożności, które były w tym roku ze względu na czyste no, bezpieczeństwo i jakąś zapobiegawczość, więc myślę, że nadal będziemy się testować, chodzić w maseczkach, oczywiście sceny będą realizowane, wiesz, to wszystko jest bardzo indywidualne, jakby to się charakteryzuje bardzo indywidualnym podejściem produkcji, podejściem osób, które grają w tym filmie. Myślę, że obecnie dużo się realizuje projektów w Polsce i COVID nie przeszkadza temu wcale. Jakby ludzie jakby dbają o bezpieczeństwo, jakoś to wychodzi. Więc myślę, że to będzie nadal uciążliwe, ale myśląc jakby optymistycznie, będzie się to coraz bardziej luzować. Aż w końcu mam nadzieję, że wrócimy do normalności.
Tak, cokolwiek ona będzie oznaczać. Chciałam właśnie wrócić, wiesz co, jeszcze do Sweat o tyle, o ile może nam ten film posłużyć jako przykład do czegoś, o co chcecie zapytać. Chodzi mi o ten właśnie moment przygotowania do zdjęć. Powiedziałeś, że na przykład teraz w Irlandii właśnie byłeś wcześniej na tym przygotowaniu. I chciałam się zapytać, co takie przygotowanie do zdjęć w zasadzie dla ciebie oznacza? Oglądanie filmów, które są w podobnej poety, albo fotografii, czy to jest spędzenie czasu w lokacjach i obycie się z tą energią, z tym, czy z architekturą danej lokacji? Co to w zasadzie oznacza?
Czy na pewno jakby ten czas przygotowań jest dla mnie super ważny. On jakby sięga o wiele wcześniej niż jakby te parę miesięcy przed zdjęciami. To jest proces, który się zaczyna już na etapie, kiedy ktoś mi proponuje jakby pracę przy filmie i daje mi scenariusz do przeczytania. I od momentu tego pierwszego czytania scenariusza zaczyna się dla mnie jakby ten proces przygotowawczy, czyli zrozumienie jakby tekstu, wyczucie, czy to jest moja historia, czy też nie. No i potem zaczyna się jakby tworzenie tego całego świata w mojej głowie, podążając za wizją reżysera oczywiście. Jakby to też jest kolejny aspekt, czy z danym twórcą, reżyserem się rozumiem i czy czuję jakby wizję jego. Po czym te wszystkie jakby rzeczy, które pracują w naszej wyobraźni, zderza się z rzeczywistością, czyli właśnie z przestrzenią, w której jest zaplanowane kręcenie tego filmu. Czy też wcześniej z szukaniem takiej przestrzeni, która w najlepszy sposób odda jakiś charakter tej opowieści. No i potem przychodzi właśnie ten kolejny etap, gdzie się zderza tą warstwę wyobrażeń z warstwą rzeczywistą. No i trzeba nagle przełożyć te wszystkie swoje pomysły, inspiracje, koncepcje na to, na ten jakby świat prawdziwy i na możliwości też jakby budżetowe, bo to też jakby nie da się ukryć, że jest jakimś takim wyznacznikiem przy filmach, przy których na razie pracuję, że to jest jednak praca, gdzie trzeba dużo kombinować, być kreatywnym. Zazwyczaj do tego momentu jesteś razem z reżyserem, z producentem, scenografem, samotnie jakby na tym pokładzie, po czym dochodzi reszta ekipy, bardziej organizacyjna, bardziej technologiczna, techniczna, dochodzi do wszelakich dokumentacji, mierzenia, planowania, wyjaśniania, opisywania i potem czeka właśnie ten ostatni, przedostatni proces, czyli kręcenie. Tak to wygląda.
Przedostatni, a ostatni to co? Montaż?
Montaż podejrzewam, gdzie też jakby film no, potrafi nabrać podwójnie mocniejszego życia, że jest to etap, który potrafi bardzo dużo jakby dodać do filmu.
A to ciekawe, że powiedziałeś, że dodać do filmu. Czy któryś z tych etapów wiąże się na przykład u ciebie z rozczarowaniem albo frustracją? Bo słyszałam na przykład takie opowieści montażystów, że czasami jak operatorzy widzą pierwszą okładkę filmu, to się chwytają za głowę, że tam nie ma ich najlepszych ujęć, zostały wycięte.
Słuchaj, no jest to na pewno mi znane uczucie, ale jakby trzeba też jakby mieć świadomość, że film to nie jest jakby pierwsza i tylko jedyna okładka, jakby to jest cały proces, tak samo jak filmu się nie kręci w ciągu jednego dnia, montaż jest też bardzo rozciągniętym w czasie procesem, ciężkim, niełatwym i oczywiście każdy ma do tego bardzo emocjonalny stosunek, bo ogląda te swoje dziecko i nie do końca jest tak, jak je sobie wyobrażał, ale koniec końców to się zazwyczaj kończy po prostu bardzo dobrze. No i trzeba umieć poczekać i mieć jakby tą wyobraźnię i świadomość, że to jest proces, na którego efekty trzeba cierpliwie czekać.
A kiedy to zrozumiałeś? W szkole czy przy tych pierwszych wielkich pełnometrażowych produkcjach?
No to jest chyba od pierwszych, znaczy to jest rzecz, którą się rozumie, ale którą się cały czas przeżywa, na pewno. Znaczy ja za każdym razem przeżywam pierwszą, drugą, trzecią okładkę i potem jestem po prostu zaskoczony, jak to pod koniec potrafi super wyglądać. Ale ja to już pamiętam od wczesnych lat szkoły filmowej, że pamiętam, że robiło się coś, co wydawało się, że nie ma nadziei. I że to będzie katastrofa, w ogóle wyrzucą cię ze szkoły, a nagle coś się dzieje, wpadasz na jakiś pomysł, coś dokręcasz, albo jakiś geniusz montażu tego siada, montuje, pomaga ci, otwiera ci głowę i nagle tworzy się jakieś arcydzieło, więc no jest, mam tą świadomość już chyba od szkoły filmowej, ale jeszcze raz powtarzam, to nie jest tak, że po prostu z zimną krwią zawsze oglądam pierwszą układkę, to nie jest jakby łatwy proces. Za każdym razem człowiek bardzo emocjonalnie do tego podchodzi.
Chciałam wrócić na chwilę do Sweat i do tego planowania, bo pamiętam jak po intruzie Magnus von Horn w wywiadzie teraz już pamiętam, że to było z Tadeuszem Sobolewskim, bo jeszcze raz znalazłam ten wywiad, opowiadał, że tak, z operatorem Łukaszem Żalem spisaliśmy sobie 10 punktów przykazań dotyczących działania kamery. Jedna z zasad głosi, że kamera jest kotem, a nie psem. Kiedy dochodzi do kłótni w domu, pies uczestniczy, szczeka, histeryzuje, a kot siedzi z boku i patrzy z dystansem. Czy wy z Magnusem przed pracą też sobie spisywaliście jakieś zasady? Jaką ta kamera ma pełnić funkcję w tym obrazie?
Nie stworzyliśmy żadnego dekalogu razem, ale...
Ale jakieś zwierzę było?
Magnus nawiązał. Znaczy ja w ogóle pamiętam, że byłem na premierze, to nie był premierowy pokaz Intruza, ale byłem na jakimś popremierowym pokazie Intruza, gdzie był właśnie Q&A, rozmowa z twórcami i Magnus, pamiętam jak 5 lat temu chyba czytał na głos właśnie ten dekalog, który właśnie stworzył wówczas z Łukaszem i rzeczywiście tam pojawił się kot i pamiętam jak zaczęliśmy pracować, to Magnus rzucił hasło, że kamera jest właśnie psem w tym filmie.
Tak myślałam.
I ta kamera rzeczywiście jest o wiele bardziej żywa niż w Intruzie, ale no i też ma jakieś takie znamiona w ogóle tej postaci, tego Jacksona, który jest filmowym psem naszej bohaterki. Jest nadpobudliwa, tak jak ten pies, trochę. Chociaż pies na planie nie był nadpobudliwy, na szczęście w montażu się okazał bardzo nadpobudliwy, tak samo jak kamera. Więc tak, to był jakiś taki nasz kierunek dla kamery, że kamera jednak ma być jakimś takim tworem uwolnionym, żywym, zawsze blisko bohaterki, skupiającym się bardzo na bohaterce, nie widzącym poza nią jakby trochę świata, wpatrzonym w bohaterkę.
Czy wy rozmawiacie o emocjach właśnie zanim, czy w ogóle ty myślisz o emocjach, jak przystępujesz do pracy, czyli zastanawiasz się, jakie emocje ten obraz ma wywołać w widzu?
Tak, jak najbardziej. Czy myślę o emocjach od pierwszych momentów czytania scenariusza, wczytuję się w ten scenariusz. To też jest powód, dlaczego jakby angażuję się w projekty. jeżeli projekt jakby działa na mnie emocjonalnie, oznacza, że jakby jest dla mnie czymś interesującym. W związku z czym, kiedy przychodzi do momentu przenoszenia jakby tego na obraz, jeżeli przychodzi czas na wizualizację tej historii, to jak najbardziej staram się przenieść to, co jakby odczułem w trakcie czytania tego tekstu. Ale no to jest bardzo też trudne, żeby to w sposób subtelny, nie narzucający się, nie jakiś taki dobitny przenieść na obraz. To nie jest łatwe, to jest wręcz, kurczę, no zawsze jest jakimś takim moim celem, żeby to było właśnie takie subtelne, nie na siłę.
Czego nauczyłeś się od Jolanty Dylewskiej, wspaniałej operatorki, twojej nauczycielki właśnie ze szkoły filmowej?
To były dla mnie przełomowe zajęcia z Jolą Dylewską. Z Jolą myślę, że doznałem jakiejś takiego oświecenia przy jej zajęciach, które mi uświadomiły jakby, że kamera może opowiadać, kamera może czuć, że kamera jest jakby dodatkowym bohaterem filmu. Jakby wytłumaczyła nam, jakby nakreśliła, bo ja cały czas się tego uczę. Jakby ja tego jeszcze całkowicie nie rozumiem, że ta cała strona wizualna ma swoją dramaturgię. Wszystko ma jakieś znaczenie, wszystko jest jakimś żywym narzędziem do opowiadania historii. I dużo jest takich bardzo ciekawych pytań, które nam zadawała w trakcie właśnie zajęć, które bardzo otwierają głowę i ułatwiają zrozumieć tą historię, czy też pomagają zwizualizować ten świat zapisany na kartkach.
Na przykład jakie to są pytania? Jakiego typu to są pytania?
No, czym jest na przykład kamera w danej chwili? Albo co kamera czuje? Dzięki takiemu zadanemu pytaniu można określić jakby, co jest w tej scenie najważniejsze, gdzie kamera powinna być postawiona, czy ta kamera jest życzliwa bohaterowi, czy też jest jakimś obiektywnym obserwatorem, który patrzy się na wszystko jakimś chłodnym okiem. Jakby nauczyła nas budowania jakichś kontekstów, odwołań. No nie wiem, to była jakaś taka kopalnia w ogóle wiedzy, inspiracji i natchnień bez dna, która nadal jakby dla mnie jest inspirująca.
No, dla mnie Jola Dylewska też jest o tyle niezwykła, bo jest jednak kobietą w tym zawodzie, co nie jest częste, nie oszukujmy się. Jest w zasadzie kilka wspaniałych operatorek, ale to chyba taki bardzo mocno zmaskulinizowany zawód,
tak,
prawda?
Tak, jakby jest to mocno zawód żyjący z takim, no żyjący jakby męskim patriarchacie, gdzie jednak jesteśmy przyzwyczajeni do funkcji, które pełnią przedstawiciele płci męskiej, a nie żeńskiej, ale mi się wydaje, że to teraz coraz częściej się zmienia i ja jakby wierzę, że jakby dojdziemy do tego sławetnego miejsca pół na pół, gdzie po prostu nie będzie jedynie dominacji męskiej w przemyśle filmowym.
Tak, to jest właśnie bardzo ciekawe, że tak gdzieś kolejne te zawody filmowe powoli się zmieniają, ale są właśnie takie, które ciągle są bardzo męskie. To na przykład muzyka filmowa, nie wiem dlaczego, ale to na przykład właśnie też większość autorów zdjęć filmowych, większość operatorów to są jednak mężczyźni. Ja pamiętam, że dawniej to się tłumaczyło tym, że po prostu kamera jest ciężka i tam trzeba sporo takiej fizycznej siły, o czym się nie mówi, żeby po tym planie z kamerą biegać, ale to chyba też się zmienia, prawda? Technologia już tutaj akurat ten problem trochę niweluje.
Zgadza się. To znaczy, kiedyś kamery były gigantyczne, ale też zawsze można było mieć operatora kamery. Wydaje mi się, że jakby problem leżał o wiele głębiej, że po prostu kobiety były bardzo spychane na margines i wydaje mi się, że te problemy były o wiele głębsze, jakby powód ich leżał o wiele głębiej. Obecnie jakby owszem, kamery są lżejsze. Myślę, że to jest sprzyjające, żeby każdy mógł pracować jakby za kamerą. Ale wiesz, też jest mnóstwo kobiet, które uwielbiają właśnie szwenkować, stać za kamerą, nie wiem, Monika Lęczewska, czy też, nie wiem, jakaś z zagranicznych, jakaś Rina Young. Dużo jest osób, które też, jakby kobiet, które świetnie się czują za kamerą i nie tylko za lekkimi kamerami. Myślę, że to jest też technologia obecnie jakoś tak sprzyja odciążaniu tej pracy fizycznej, że można dać radę, nie będąc super silną fizycznie osobą, pracować z takim ciężkim sprzętem.
No a czy ty dalej nie korzystasz z operatorów? Dalej wolisz sam jednak tutaj wszystko nakręcić?
Wiesz co? Myślę, że wychowałem się jakby, wyrosłem z takich produkcji filmowych, które nie mogły sobie pozwolić na posiadanie operatora kamery, a z drugiej strony od zawsze lubię...
Ale ze względów finansowych?
Tak, tak. Nigdy jakby nie miałem okazji nauczyć się pracy z operatorem kamery, ale z drugiej strony zawsze lubiłem być bardzo blisko jakby centrum tego, co dzieje się na planie, czyli operator kamery jest najbliżej aktorów, ma duży wpływ na inscenizację, na to, jak to wygląda. Też jakby no, w systemie polskim jakby autor zdjęć ma dużo jakby bardzo duży kontakt z reżyserem, ale czasami reżyser też ma bardzo duży kontakt z operatorem kamery, więc bycie operatorem kamery jednocześnie, kiedy się jest autorem zdjęć, też czasami ułatwia tę współpracę. Jest, nie trzeba nikomu jakby tłumaczyć. Oczywiście schody się pojawiają, staje się to trudniejsze, jak ma się do zorganizowania większe zdjęcia na większą skalę. Myślę, i w momencie, kiedy film, który się realizuje, jest kinem bardziej na przykład statycznym, na wiele kamer, trzeba jakby mieć kontrolę nad paroma kamerami, wtedy jakby szwenkowanie samemu przestaje mieć trochę sens moim zdaniem, ale ja jeszcze nie realizowałem takich produkcji, więc wszystko przede mną. Na razie przy tych wszystkich projektach, przy których pracowałem, wydaje mi się, że to było najodpowiedniejsze, co mogłem zrobić, czyli właśnie samodzielnie stać za kamerą. To jest jednak też przedłużenie jakiegoś właśnie jakiejś rejestracji emocji, moim zdaniem. Jeżeli samemu się szwękuje, jeżeli się jakoś tak bardziej emocjonalnie podchodzi do projektu, myślę, że to jest warte, żeby łączyć te dwie funkcje.
Czy ty w ogóle walczysz o projekty, czy w zasadzie twój telefon nie przestaje dzwonić?
Nie, myślę, że cały czas walczę o projekty i zależy mi na tym, żeby pracować z fajnymi ludźmi. Telefon nie zawsze dzwoni, czasami nie dzwoni, czasami jest się bezrobotnym przez 2 miesiące, po czym ktoś zadzwoni nagle, więc wydaje mi się, że to jest natura tego zawodu, że czasami jest się bezrobotnym, po czym nagle jesteś zatrudniony, po czym jakby ilość nagród, status jakby nie ma znaczenia. Jakby na pewno ostatnio dużo pracowałem, ale teraz jak wcześniej wspominałem, no mam taki okres wolny, gdzie mogę bez żadnych bliższych planów, jak na razie potwierdzonych. Oczywiście coś tam na horyzoncie majaczy, ale tak.
A powiedz mi, a ta operatorka u ciebie się wzięła skąd i w którym momencie twojego życia?
To żeby tak się jakoś cofnąć na sam początek, to chyba wzięła się z tego, że kiedyś bardzo dużo uprawiałem sportu i doznałem dość poważnej kontuzji, gdzie wsadzili mnie całego, pół mnie jakby w gips i miałem tylko jedną rękę, czy aktywną. Więc zacząłem bardzo robić...
A to przy jakim sporcie?
Ja tam trenowałem 7 lat judo i na zawodach się połamałem. W trakcie zawodów doznałem takiej kontuzji, że tam ręka mi pękła, coś. Wpakowali mnie do połowy w gips i pamiętam, że wyjechałem z rodzicami na jakiś wyjazd i miałem jakąś taką małpkę i zacząłem robić zdjęcia. I tak jakoś mnie to jakoś strasznie zainteresowało, po czym jakoś połączyłem fakt, że zdjęcia są fajne, ale jakby tak dołożyć do tego historię, no to byłoby jeszcze fajniejsze. No i jakaś taka też wiedza, że jest taki kierunek sztuka operatorska, spowodowały to, że od najmłodszych lat jakoś tak chciałam zaryzykować i zostać do szkoły filmowej.
I się udało.
Tak, potem się udało się dostać do szkoły filmowej, po czym no to już się samo napędziło, szczęśliwie.
No bardzo szczęśliwie przypuszczałeś, że 10 lat później będziesz jednym z najlepszych operatorów w Polsce?
Nie, ja nie miałem pojęcia, jak się robi film, jak przychodziłem do szkoły filmowej. Prawie nigdy nie trzymałem kamery, więc w ogóle sobie nie wyobrażałem. Ja sobie nie wyobrażałem, że zrobię jakikolwiek film, bo nie wiedziałem jak. A co dopiero, że za 10 lat nie wiadomo co.
Ale bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i cię zostawiam już w takim razie z przygotowaniami do spektaklu teatralnego.
Super, dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.